Miałem bardzo niespokojny dzień i wierzę, że on też mnie zmusił do tego, żeby szukać Boga i żeby modlić się. I kiedy to robiłem, to dostałem to słowo i wierzę, że ono nam wszystkim się przyda. Pokój. Efezjan 6,15 mówi tak, że mamy być gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Wiecie, Bóg nas zbawił przez Ewangelię pokoju, ponieważ chciał nas pojednać z Bogiem. I ten pokój jest naszym dziedzictwem. Bóg chce nas umieścić w pokoju. Bóg chce, żebyśmy żyli w pokoju. W pierwszym liście do Tesaloniczan jest modlitwa Pawła w 5 rozdziale, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc Paweł modli się, aby Bóg pokoju poświęcił nas, oddzielił nas do tego, żebyśmy w całości, nasza dusza, nasz duch i nasze ciało byli zachowani i byli przygotowani na przyjście Boga. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz, mówi, że dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, ale jest powiedziane, żebyśmy dążyli do pokoju. I w liście do Filipian, 4 rozdziale, 7 wierszu czytamy: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Więc Bóg jest Bogiem pokoju, zbawił nas przez Ewangelię pokoju, chce zachować nas w pokoju i chce nam dać pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Więc teraz z tego wszystkiego wynika to, że test pokoju jest dobrym testem na nasze życie z Bogiem i nasze zanurzenie się w Bogu. Ponieważ jeżeli nie ma pokoju w naszym życiu, to coś nie tak jest z naszą kondycją duchową. Amen? Zgadzacie się ze mną? Więc zróbmy sobie dzisiaj ten test wszyscy razem i zastanówmy się, dlaczego niepokoje drążą nasze życie, dlaczego one nas odsuwają od Boga, oddzielają nas. Co powoduje, że jesteśmy z dala od pokoju? Jest taki człowiek w Biblii, król Saul, pierwszy król Izraela, o którym jest mowa, że po tym, kiedy stracił Boże błogosławieństwo, to od czasu do czasu miał napady złego ducha, który powodował wiele niepokoju w jego życiu. I wtedy jego doradcy powiedzieli, że musimy ci sprawić grajka, harfistę, który wtedy, kiedy będzie się z tobą źle działo, przyjdzie do ciebie i będzie ci grał na harfie. I wezwano Dawida, który był uzdolniony muzycznie. Zaproszono go na dwór Saula. I wtedy, kiedy coś się nie tak działo z Saulem, kiedy miotały nim złe duchy, wtedy poproszono Dawida i on zaczynał grać. I wtedy Saul się uspokajał. Zawsze tak się za czym zastanawiałem, bo sobie myślę, powinno być raczej tak, że jak nim coś miota, Dawid przychodzi i zaczyna grać, to te demony wychodzą z niego i już nie wracają. Ale wiecie, jest kilka przyczyn, dla którego to się nie działo, ponieważ pierwsza rzecz była taka, że Saul był przyczyną tego całego niepokoju. Ta przyczyna niepokoju była w nim, to nie był tylko po prostu jakiś gdzieś duch, który się do niego przyczepił, ale to był człowiek, który żył w niepokoju. Pewnego dnia został królem i przez to, że nie był posłuszny Bogu, nie był w stanie unieść swojej odpowiedzialności. Jak sami wiecie, jeżeli ktoś już był w jakimś miejscu, był w jakiejś pozycji w swoim życiu i kiedy to jest mu odbierane, to nikt z nas nie będzie czuł się spokojnie. Czy dotyczy małżeństwa, czy dotyczy pracy, czy jakiejkolwiek pozycji, czy w kościele, czy w służbie. Za każdym razem, kiedy nie możemy osiągnąć tego, co chcemy lub tracimy, to co kiedyś mieliśmy, stajemy się niespokojni. Ale przyczyna jest nie w samym fakcie, że coś takiego ma miejsce, tak jak to się stało u Saula, ale przyczyna jest w tym, że porządek nie jest uczyniony z naszym sercem. Że przyczyna naszego niepokoju za każdym razem, kiedy ten niepokój jest w naszym życiu, nie jest przyczyną zewnętrzną, ale przyczyną wewnętrzną, wynikającą z nieuporządkowanego życia, z braku posłuszeństwa Bogu. Zobaczcie, my często w naszym życiu idziemy bardzo mocno na skróty. My próbujemy ustawić nasze życie i od tego, jak się nam udaje zorganizować nasze życie, uzależniamy pokój w naszym życiu. W związku z tym, przez całe nasze życie jesteśmy nakręcani do kolejnych działań, które miałyby przynieść pokój w naszym życiu. Natomiast cała Biblia i cały Nowy Testament uczy, że pokój, który jest naszym dziedzictwem w Bogu, pokój Ewangelii, nie wynika z naszego działania, z naszej akcji, z tego, o co my się zatroszczymy, zabiegamy, o to, co wygramy w naszym życiu. Słowo Boże mówi, żebyśmy wszelką naszą troskę złożyli na Boga, a wtedy pokój, który przewyższa ludzkie rozumienie, który przewyższa ludzkie pojęcie, może wypełnić nasze życie. I teraz ja chcę Ciebie zachęcić, żebyś tego rodzaju pokoju szukał. Żebyś nie szukał pokoju, którego źródłem jest Twoja akcja, Twoje działanie. Ponieważ jeżeli myślisz sobie tak, Boże, jeszcze tylko spłacić ten dług. Jak już ten dług spłacę, to już będzie pokój. To jest nieprawda. Jeżeli myślisz sobie, że jeżeli tylko ten tydzień jeszcze wytrzymam, zęby w ścianę, ten tydzień, prawda? Niedawno mieliśmy święta, niektórzy może już przed świętami czuli coś takiego, że jeżeli te święta przeżyję, to już wracam do mojego życia, prawda? Tak jest niestety w naszym kraju, ale to nie tylko w naszym kraju. W ogóle ludzie tak mają, że są zranieni poprzez relacje, więc te wszystkie tradycje, które zmuszają nas do bycia ze sobą, jak święta, powodują, że w wielu domach w okresie świątecznym jest gorzej niż poza okresem świątecznym, bo trzeba ze sobą siedzieć. Ja powiem wam, że mojemu sąsiadowi zawsze mówię dzień dobry i on zawsze do mnie uśmiecha i macha ze mną, ale w te święta dwa razy mówiłem dzień dobry i ani razu się do mnie nie odwrócił. I miałem naprawdę traumę, bo myślałem, że po prostu coś zawaliłem, czegoś nie zapłaciłem, coś zniszczyłem i całe święta myślałem, co jest nie tak, ale wróciliśmy ze świąt, przyjeżdżam, na podwórku parkuję samochód, mówię, dzień dobry, a on, dzień dobry. Więc już wiem, że po prostu coś tam się działo w święta i nie wiem, czy alkohol mu przeszkodził w odmachywaniu mi, czy po prostu kłótnia w domu. Jego żona też bardzo mi odburknęła w czasie świąt, więc być może to ma związek. Więc my po prostu szukamy pokoju, ale powiem wam, nigdy go nie znajdziemy tam, gdzie my myślimy, że on jest. Wiecie, wczoraj rano miałem, myślę, że to było duchowe przeżycie, absolutnie. Duchowe w sensie i demoniczne, i Boże w tym samym czasie. Duchowe. Ponieważ obudziłem się rano i rzadko się tak budzę, ale obudził mnie ból głowy. Więc wstałem i zastosowałem środek przeciwbólowy, lekarstwo, które zawsze biorę, kiedy mnie głowa boli. I to lekarstwo nie zadziałało. Więc poszedłem do Izy i mówię, masz coś ekstra? No i ona mi dała coś takiego, co kiedyś tam też zastosowałem. I to mnie leczyło z wszelkich bóli na 3 dni, bo to był taki dobry środek. Więc ja go zastosowałem i mówię, dobra, położę się i zaraz mi przejdzie. 4 godziny leżałem, nie mogąc zasnąć. Ból się tylko nasilił. W końcu słyszę, jak Iza z Oliwą rozmawia, mówią, chodź, zostawiamy tatę, będziemy całą sobotę mieć zmarnowaną, jedziemy na basen. Zapakowały się, wyjechały z domu. Ja usiadłem na łóżku. Wziąłem Biblię. Chcę czytać. Wszystko mi tańczy przed moimi oczami. Chciałem pójść coś zjeść, ale mówię, nie, wszystko bez sensu. Chciałem coś ze sobą zrobić. Nic nie mogłem zrobić w domu. Chodziłem po prostu jak piłeczka ping-pongowa, jak kula bilardowa. Odbijałem się od ściany. I po prostu myślałem, że oszaleję. Ból głowy, myśli nie można zebrać. I tak sobie myślę, jutro jest spotkanie w kościele, trzeba jakieś słowo zebrać. Inspirację zaczerpnąć. Ale wiesz, jak cię otacza piekło, to nie bardzo jest skąd tej inspiracji zaczerpnąć. Można law zaczerpnąć. I wiesz, i po prostu i mówię, nie, no jestem, zwariuję zaraz. Chyba umrę. I zacząłem tak naprawdę myśleć. Mówię, na pewno umrę. Później zacząłem myśleć o kościele. I mówię, żartowałem sobie zawsze, że któregoś dnia go zamkniemy. Ale teraz to już chyba nie są żarty. Co mam zrobić? I po prostu był koszmar. I sobie myślę, no nic. I to była myśl od Boga, to był Dawid z harfą, wtedy przyszedł na dwór Saula. I mówię, idę. Była jedna myśl, pójść. Wiecie, Bóg nam mówi takie słowa. Więc wyszedłem z tego łóżka, niewykąpany, brudny, włosy sterczące. Założyłem czapkę głęboko na uszy, żeby nikt moich na wsi włosów nie widział. Skafander gruby, bo nic nie jadłem, więc bałem się, że będzie mi zimno. Włączyłem sobie płytę z uwielbieniem, włożyłem ją w uszy, wyszedłem i zacząłem iść szosą. Wiecie, ostatni raz na takim spacerze byłem... Ten kościół ma 7 lat, pastorem jestem 13, na studiach byłem 5, to 18. 18 lat temu ostatni raz byłem na takim spacerze. Poszedłem szosą w stronę Cisia, później skręciłem w prawo, poszedłem szosą do Dębego, później skręciłem w prawo, wróciłem przez Brzeziny do Józefina, później skręciłem w prawo, skręciłem do Halidowa, no chyba grubo ponad 10 kilometrów. I powiem wam, że jak szedłem tą drogą i słuchałem tej muzyki i gapiłem się na to wszystko, to czułem, że po prostu krok po kroku, po każdym kilometrze coś dobrego się ze mną dzieje. Mniej więcej po 2 kilometrach nie wiadomo zupełnie dlaczego przestała mnie boleć głowa. Nie przestała boleć głowa, zacząłem myśleć dobrze. Muzyka mnie nastrajała we właściwym kierunku. Powiem wam, jak skończyłem tą pętlę, to wiedziałem, że Kościół ma się świetnie, że moje małżeństwo rozkwita, że przyszłość jest świetlana. Bóg dał mi te wszystkie wersety, które dzisiaj wam przeczytałem, więc już miałem kazanie. Rozwiązałem 3 problemy, z którymi zmagałem się przez 2 tygodnie, tak po prostu idąc sobie. Więc wróciłem do domu, zrobiłem 3 telefony i rozwiązałem te problemy. Czarodziejska rybka rozwiązująca problemy. I przyszedłem do domu i byłem całkowicie szczęśliwy. I wiecie, jak już mniej więcej te wszystkie moje problemy tak po 2/3 spaceru były rozwiązane, załatwione, słowo na niedzielę było, był pokój, świetlana przyszłość. Więc te ostatnie 1/3 tego spaceru zastanawiałem się, o co chodzi. I po prostu, i tylko jedna myśl była bardzo wyraźna, że Bóg jest źródłem naszego szczęścia i tylko On jest źródłem naszego szczęścia. Powiem wam, że mam takie wrażenie, to już takie jest mistyczno-charyzmatyczne trochę, nie musicie w to wierzyć, bo wierzcie w Biblię, w moje tam emocje, interpretacje, nie musicie wierzyć, bo każdy ma inne doświadczenia, ale sobie myślę, że Bóg jakby wczoraj rano zatrzymał swoją rękę, żeby mnie wyrywać z tych szponów, żeby mnie pobłogosławić na nowej drodze. Żeby mnie pobłogosławić przez to, że ja po prostu przyjdę i skoncentruję się na Nim i będę Jego szukał. Amen. Bo wiesz, Bóg może przyjść do ciebie, masz problem, przychodzisz, wołasz i Słowo Boże mówi, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Masz dramat, przychodzisz, wzywasz Boga i On przychodzi. Ale wiesz, Bóg chce, żebyśmy cali duch, dusza i ciało. Żeby Bóg pokoju, żeby nas błogosławił i zachował nas całych do społeczności z naszym Bogiem. I żeby to nie było uzależnione od czegokolwiek, co dzieje się w naszym życiu. I powiem wam, my pozwalamy penetrować naszą duszę różnego rodzaju złymi myślami. Widzisz, taką lekcję pokoju daje nam Dawid, ten, który właśnie uspokajał Saula. On mówi tak. Nie będę wam czytał tych wersetów, bo będziecie Biblię swoje przewracać i za długo nam to zajmie. Ale mówi nam, że to są wszystko wersety z psalmów. Dusza moja zbyt długo przebywa wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. Są słowa Dawida. Dusza moja zbyt długo przebywa wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. To jest jedna z przyczyn niepokoju. Relacje, które nasączają nas niepokojem. Czy to są tylko jacyś, nie wiem, bo wiesz... Tak jak na was patrzę, to mam wrażenie, że nie przebywacie na co dzień z jakimiś szaleńcami. Nie wypuścili was wczoraj z więzienia. Nie wróciliście z wojny. Prawda, przychodzicie do kościoła i mówi, o jak dobrze, wreszcie. Bo tam w domu to sami tacy. I w pracy tacy wariaci i wszędzie. Nie, widzicie, ci co nienawidzą pokoju, to nie są wcale jacyś ludzie wojny. Jacyś po prostu, nie wiem, wikingowie, dzicy partyzanci, ludożercy. To nie są ludzie, to nie są ci ludzie. Ludzie, którzy nienawidzą pokoju, to są po prostu zwykli ludzie, którzy wokół nas są i których myślenie jest takie samo, jak też nasze myślenie. Dlatego Słowo Boże mówi, żebyśmy przemienili się przez odnowienie umysłu i nie byli z naszymi myślami tam, gdzie jest świat. Więc to są ludzie, którzy myślą w ten sposób, że przez swoją akcję, działanie zmienią swoje życie i tak naprawdę swojego pokoju szukają w tam, gdzie nie ma pokoju. Więc słuchamy ludzi, którzy nawet dobrze dążą do czegoś. Człowiek motywowany wewnętrznie czymś. Prawda? Tutaj taki siedział na krześle przed chwilą. Który chce coś osiągnąć, chce dokądś dojść, chce zbudować swoją wartość. Przebywasz w gronie takich ludzi i możesz myśleć, wow, przebojowy, chce coś zbudować, chce dokądś dojść, chce coś osiągnąć, chce kimś być. I dzieje się to, co Dawid mówi. Dusza moja zbyt długo przebywa wśród ludzi, którzy nienawidzą pokoju. Ludzi, którzy naciskają, którzy chcą coś osiągnąć. I są porządni ludzie. To nigdy nie są źli ludzie, to są dobrzy ludzie. Amen. Przebywasz wśród ludzi, którzy mówią. Słowo Boże mówi, że owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Przebywasz wśród ludzi, których mowa nie zmierza do pokoju od samego początku, kiedy słyszysz ich otwierające się usta. Oni mówią i jak tylko mówią pierwsze, drugie, trzecie zdanie, ty już jesteś niespokojny. Bo mówią o kimś, mówią o sprawach, mówią o rzeczach i już zaczynasz być poddenerwowany. I Dawid w innym momencie mówi, wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan jest dobry dla ciebie. Więc my w tych sytuacjach, tam gdzie jesteśmy, za każdym razem jesteśmy powoływani przez Boga, zapraszani przez Boga, wzywani przez Boga do tego, żeby żyć w pokoju. Pokój jest naszym dziedzictwem i naszym naturalnym stanem jako dzieci Bożych. W każdym czasie, każdego dnia, w każdej chwili. Bóg ciebie wzywa, żebyś żył w pokoju. Żeby nic nie powodowało, nie niszczyło twojej równowagi. Żeby nic nie niszczyło twojego spokoju, twojej ufności w Bogu. Amen. W przypowieściach Salomona czytamy, bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana, lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Więc słowo mówi, że my sami jesteśmy przyczyną naszych niepokojów. Sami zadajemy gwałt własnej duszy. Tu akurat w tym fragmencie jest o szukaniu mądrości. Więc pokój jest twoim dziedzictwem. Bóg chce ciebie obdarzyć pokojem, chce zanurzyć ciebie w pokoju. Ale mówi do ciebie, że ty sam decydujesz, czy wchodzisz na drogę pokoju. Czy szukasz drogi pokoju? Czy szukasz mądrości, która ma obdarzyć ciebie pokojem? Bo kiedy nienawidzisz mądrości, kiedy nie szukasz społeczności z Bogiem, to sam sobie przez to już zaniechanie, bo nieszukanie mądrości jest zaniechaniem. Nikt z nas nie szuka głupoty. Nie znam takich. Chcę być głupszy. Nie ma takich ludzi. Po prostu brak mądrości jest zaniechaniem jej poszukiwania. Jest powiedziane, że to zaniechanie jest gwałtem zadawanym własnej duszy. Więc kiedy po prostu pozwalasz sobie na ten styl życia, że po prostu, wiesz, o, co się dzieje, to kawkę, kawkę. Albo jakoś inaczej po prostu, coś się wyrabia, prawda? I ty musisz, drzemkę, szybko, wyciszyć się. Coś się dieje, feng shui, kolory złe kolory. Złe kształty, wschód, zachód, źle ustawione. To jest wszystko zadawanie gwałtu swojej własnej duszy. Albo na przykład inaczej, ofensywnie, problem, więc wytrzymam, przebiję się, muszę być twardy, muszę być jeszcze twardszy, muszę być najtwardszy. Później coś jak głaz. A Biblia mówi, że Bóg chce dać nam serce mięsiste. Więc jeżeli On chce nam dać prawdziwe życie i miękkie serce, w związku z tym my nie możemy go zatwardzić. Ale jak coś miękkiego, delikatnego, gotowego na relację, żywego, gotowego na relację z Bogiem, ma znaleźć pokój? Albo będziesz to robił w ciele, zarzucając pancerze różnego rodzaju akcje, działania, albo wrócisz do Boga i powiesz, szukam Ciebie. Ty jesteś źródłem mojego pokoju. Ty jesteś zawsze dobry dla mnie. Jakbym miał wszystkie tutaj zacytować te fragmenty, które mam z Dawida zapisane, to bym po prostu zabrakłoby mi czasu, ale możesz sobie znaleźć fragmenty w słowie i wziąć konkordację, tylko wpisać dusza, duszą, wszystkie odmiany i ci po prostu wylecą fragmenty z psalmów i zobaczysz, jak Dawid mówi do własnej duszy. Jak mówi, skąd jest pokój jego duszy. Skąd jest cisza jego duszy. Amen. I serce, tak samo. I to jest jedno i to samo. I tak dalej, i tak dalej. Więc Bóg chce ciebie obdarzyć pokojem w twoim życiu. Bóg nie chce, żebyś po prostu przychodził, żeby po prostu, na przykład niedziela była czasem, kiedy ty przychodzisz i taki po prostu, wiesz, jak przywożą pijanych na izbę wytrzeźwień, przywiązują ich do grzejnika i pod ciśnieniem zimna woda. To Bóg nie chce, żeby nabożeństwo było takim elementem dla ciebie. Ale niestety, kiedy nie żyjesz w pokoju, kiedy nie szukasz w pokoju, kiedy nie rozwiązujesz na Boży sposób problemów swojego życia, to właśnie niedzielne spotkanie ma taki charakter. Przychodzisz, siadasz i torpeda w ciebie. Bam, bam. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. O, tak, tak. Nie przeklinajcie, ale błogosławcie. O, tak, tak. Bóg jest dobry. Tak, tak. Wierzcie. Tak. Ufaj. O, tak.
wychowuj dzieci po Bożemu, o tak. Kochaj swoją żonę, tak, tak. Proszę, tak wisisz na tym grzejniku. O, jak dobrze. Jestem chrześcijaninem. Wypłukali mnie. Ha, tego mi było trzeba. Super. Ale później wracasz i po prostu... I później znowu przywozisz siebie na tą izbę wytrzeźwień następną niedzielę. I śpiewamy. Tak jak ja już mówiłem dwa tygodnie temu, pamiętacie, przed świętami. Po prostu i czat, i haj. I po prostu... I wychodzimy naprawdę po prostu. Na koniec pączek. Relacje, których nie ma, są. Chwała Panu. Ciastko, kawka. I wiesz, i po prostu i taki wychodzisz w niedzielę i możesz w pokoju spędzić popołudnie niedzielne. Czujesz? Była to. Ale wiesz, Bóg ciebie powołuje nie do tego, żebyś ty po prostu taki przeżywał taką traumę, pranie mózgu w niedzielę. Bo z kilku powodów. Jeden z powodów, taki może najmniej ważny, to jest taki, że ty się na to utwardzasz. Im dłużej w tym przebywasz. Utrwalasz się. Później naprawdę po prostu trzeba dobrego pastora, który po prostu weźmie, wyciśnie takie porównanie, że no tego jeszcze, patrz, izba wytrzeźwień, no nie pomyślałem. I później ten pastor musi być bardzo kreatywny, żeby po prostu, wiesz, wymyślić jakieś wątki, motywy, żeby ci przykopać tak, jak ci jeszcze nikt. I wtedy, to jest mój pastor, dobrze. Ale wiesz, to się skończy, bo to nie może trwać 20-30 lat coś takiego. Bo wtedy później słuchasz jakieś kasety, idziesz gdzieś na konferencję i mówisz, wow, jakie to niesamowite, ten człowiek stoi za kazalnicą, nie ruszył się, nie podał żadnego przykładu, tak jestem błogosławiony przez niego. Prawie nic nie powiedział, a ja taki, tak było dobrze. Wiesz dlaczego? No bo na to nie, się nie odporniłeś jeszcze. Więc to jest, tak, to jest błahy powód, zupełnie może najmniej ważny. Ale są inne ważne, ponieważ Bóg chce, żebyśmy my byli źródłem Ewangelii pokoju w świecie. Jeżeli ty nie jesteś napełniony pokojem każdego dnia, w każdej sytuacji, czy rodzinnej, czy zawodowej, czy chrześcijańskiej relacji, jakiejkolwiek, to ty jesteś bezużyteczny przez 6 dni w tygodniu. Amen? Ktoś załapał, halleluja. Wtedy po prostu wiesz, przyprowadźcie swoich znajomych na spotkanie do kościoła. Wszystko jest nieosiągalne. Taka myśl. W piątek albo sobotę. Przecież to jest końcówa już. Piątek i sobota to już są ostatnie rezerwy. Na oparach lecisz już. Po prostu kończy się paliwo w baku. I teraz ci mówią, przyprowadzajcie swoich znajomych. Ewangelia jest dla wszystkich. Niech będą zbawieni. A ty wtedy sobie myślisz, Jezu, bylem ja się tam doczołgał jakoś. Jeszcze w sobotę wieczorem już masz takie postanowienie, nie, jutro chyba nie pójdę. Już mam dosyć tej obłudy w moim życiu. Ale rano w niedzielę sobie myślisz, Jezu, jak ja tam nie pójdę. Co ty mam? Nie, muszę pójść. I idziesz. I dawaj go tam z hydranta. Bez sensu, tak? Amen. Dobrze. Teraz mam drugą część słowa. To była pierwsza część słowa, zaraz do niej wrócę. I później będziemy mieć deser w postaci jeszcze jednej dramy. Wiecie, padło takie pytanie, zostało mi postawione. Ono myślę, ma do czynienia z pokojem, dlatego się zdecydowałem to jakoś zebrać. Bo padło takie bardzo fajne, pozytywne pytanie. Mi się to pytanie bardzo podoba. Dlaczego ludzie odchodzą z kościoła i dlaczego my o tym nie mówimy? Powiedział, że będzie takie słowo, powiem w kościele, ktoś powiedział, dobrze, będzie się kaseta sprzedawać. Bo to jest taki kąsek, pastor o takich rzeczach mówi. Dobra. Więc dlaczego ludzie odchodzą z kościoła i dlaczego o tym nie mówimy? Wiesz, to pytanie można by inaczej zadać. Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? To jest to samo pytanie. Wiecie, ja jeszcze to jest bardzo dobre pytanie. Stwierdziłem, że to nie jest pytanie na zasadzie, że ktoś po prostu jest ciekawski czy coś, tylko że faktycznie, bo to osoba, która zadawała, naprawdę jej bardzo ufam. I stwierdziłem, że po prostu znam ją, znam motywację, więc to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie ludzie odchodzą z kościoła. Myśmy z Izą w ferie zimowe policzyli, ilu by z nas było, gdyby przez te 7 lat wszyscy, którzy przyłączyli się, by nie odeszli. Z Kasią Zborską. Jechaliśmy w samochodzie, liczyliśmy. To zajęło nam to z 200 kilometrów, bo co chwilę ktoś tam się przypominał. Wiesz, się okazało, że dzisiaj byłoby nas co najmniej 200 osób. I to, wiesz, mówimy o takich ludziach, którzy nie tam, że wiesz, wpadł, wziął książkę i tylko my go pamiętamy z imienia i nazwiska, wiemy coś o jego życiu. Teraz, jeżeli by się do tego dodało, wiesz, ile te osoby mogłyby przyprowadzić innych osób, to być może już po tych 7 latach byłoby 400 osób. A dzisiaj ile mamy? Już wiesz, Łukasz? Idź liczyć, bo nie wiesz. Więc faktycznie ludzie odchodzą z kościoła. I teraz to jest dobre pytanie, żeby sobie odpowiedzieć. Wiesz, jest taki fragment w Ewangelii Jana. Jezus mówi, 6:66. Ewangelia Jana 6:66. To jest normalnie. Słuchajcie. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już za nim nie chodziło. No, widzicie, poszli sobie. Wtedy Jezus rzekł do 12, czyli wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. U ciebie jest woda z hydrantu. No wiecie, dlaczego przeczytałem ten fragment? Dlatego, żebyście, bo ja w ogóle to słowo chciałem przygotować i to mi nie szło, ponieważ zacząłem studiować Nowy Testament pod kątem ludzi, którzy odeszli. Tylko pod tym kątem. Wszystkie wersety w dziejach apostolskich, w Ewangeliach, w listach. Ale wam wesoło. Taki temat po prostu. Powinniśmy tutaj po prostu na czarno się wszyscy ubrać, aby się śmieć. No ale dobrze, to w porządku. To jest dobrze. Radość Pana jest naszą siłą. W ciemnej dolinie. Ojejku. Mam. Dobra. Więc gdzie ja byłem? W ciemnej dolinie. Dzięki. Więc sobie zacząłem studiować i teraz wiecie, na początku myślałem sobie, zilustruję to ze słowa. Ale wiecie, nie podam wam tych wersetów. Wiecie dlaczego? Ponieważ wszystkie te wersety stawiają w bardzo negatywnym świetle ludzi, którzy odeszli. W koszmarnie. Ja mówię, nie no, tak to bym po prostu tylko po prostu przeczytał teraz i po prostu by było na zasadzie poszli sobie, siarka, ogień. No tak by było, jakbym to przed wszystkie wersety przeczytał, więc stwierdziłem, że ich nie przeczytam. Ale mówię o tym dlatego, żeby wam powiedzieć, że rzeczą absolutnie naturalną jest w Królestwie Bożym to, że ludzie przychodzą i odchodzą. Jak się zastanawiałem tak, czy to by było, czy ludzie by na pewno nigdy nie odchodzili, gdybyśmy my byli takim kościołem, jakim powinniśmy być. I wiecie, jaka jest odpowiedź? Jest zaskakująca z tego, co studiowałem w Słowie, bo się okazuje, że zdrowie kościoła powoduje to, że ludzie przychodzą do kościoła. Że jest to ramię ewangelizacyjne mocno wyciągnięte. Ale w tym samym czasie zdrowie Kościoła za każdym razem powoduje rozdzielenie i powoduje, że jest konfrontacja i wcale nie jest tak, że nie ma tych, którzy odchodzą. Oni odchodzą, a może nawet szybciej odchodzą. Uciekają. Nie chcą się przyłączyć nawet niektórzy. My to widzieliśmy w naszym Kościele zawsze, że moment takiego dojścia do zdrowia, do kondycji w Kościele powoduje od razu taki shift, przetasowanie. Pewni ludzie znikają i pewna nowa grupa się pojawia. Za każdym razem. To jest natura Bożego Królestwa, ponieważ Boże Królestwo przynosi światło i przynosi sąd. Miecz rozdziela. Jezus mówi o tym, że On przyszedł przynieść miecz, a nie pokój. Tak, byście wszystko dobrze rozumieli. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, że to naturalne jest, że są wśród was podziały, bo gdyby ich nie było, to byś nie można było wiedzieć, kto jest po której stronie. Ale podział właśnie czyni, że my wiemy, kto jest po której stronie. Tak? Więc to jest taki wstęp. I on po to wam mówi, żebyśmy byli w bardzo naturalny sposób spokojnie nastawieni do tych sytuacji, kiedy ludzie odchodzą. Wiecie, my nie możemy naszego pokoju życia budować na kościele. Kościół nie jest Bogiem. My myślimy czasami tak. Ojejku, ten był i nie ma go. Ten był i nie ma go. A ja tutaj jestem. Coś ze mną jest nie tak. To jest bardzo naturalne myślenie. Ja to przeżyłem. Byliśmy w tamtym kościele pierwszym, gdzie ja jeszcze nie byłem pastorem, byłem wtedy na studiach i wyjechaliśmy na ferie. I na feriach zadzwoniłem do jednej wierzącej osoby z kościoła. A ona mówi, ty słuchaj, pastor się pokłócił z dwoma najważniejszymi liderami i oni odeszli z kościoła i ogłosili to, że odchodzą. Ja ci powiem, ja byłem wtedy wierzący może 4-5 lat. Jak ja to usłyszałem, to moja pierwsza myśl była, nie wracam do tego wariactwa. Byłem zgorszony, po prostu powiedziałem, to jest niemożliwe, że po prostu pastor i dwóch najważniejszych i oni się ze sobą pożarli. Co oni mają w głowach? Biblii nie czytają, o co w ogóle chodzi? Nie wracam tam. Więc wiem, że to tak działa, to jest gorszące. Ale z drugiej strony musisz wiedzieć, że Kościół to nie jest Pan Bóg, to nie jest Jezus Chrystus, to jest społeczność ludzi wierzących i tu będą się różne rzeczy działy. Fajne i mniej fajne. Fajne, dobrze, a nie fajne mają swoje funkcje. Niefajne mają takie funkcje, że żelazo ostrzy się żelazem. Niefajne mają takie funkcje, żeby coś się zmieniło. Bo jak to jeden pastor powiedział, my zmieniamy się tylko na podstawie dwóch rzeczy. Przyciąga nas jakaś przyjemność, albo odpycha nas na jakaś nieprzyjemność. I te dwie rzeczy cały czas pracują nad nami. Okay? Więc chcę, żebyście wiedzieli, że to jest normalne, że to się dzieje. To będzie się działo. Działo się, dzieje się i będzie się działo. Księga Objawienia mówi, kto się uświęca, niech się uświęca. Kto grzeszy, nie grzeszy. Jest sprawa jest taka, to będzie miało miejsce między nami. Druga rzecz jest taka, żebyśmy my nie budowali własnego pokoju w oparciu o to, co dzieje się w Kościele. Po prostu, wiesz, to jest na wojnie, której jesteśmy, to jest walka światłości z ciemnością. Zawsze coś się będzie działo. I teraz, ale teraz odpowiem na pytanie, dlaczego ludzie odchodzą, bo tak. Dlaczego o tym nie mówimy? O, może jeszcze tak. Dlaczego o tym nie mówimy? Wiesz, no wyobraź sobie, że ty odchodzisz. A teraz weź ten werset, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Bernatka odchodzi z kościoła. Maciek przychodzi bez Bernatki do kościoła. No nie mogę jej namówić. Dlaczego ona odeszła? Rozmawiam z Bernatką, Bernatka mi mówi. Nie podoba mi się styl muzyczny w tym kościele. Ja bym chciała inny zestaw instrumentów. Nienawidzę perkusji. Prawda? Ja mówię, kochani, kolejna osoba odeszła z kościoła. Odeszła, bo nie podoba jej się muzyka. I wszyscy w kościele. Albo nawet jak tak nie robią, to sobie tak myślą. Mówię, chcę pomyśleć. No to ma powód, co znalazłem. Jak taki powód można określić? Perkusja. Więc wiecie, przede wszystkim nie mówimy o tych ludziach, ponieważ nie chcemy ich ranić, kiedy oni odchodzą. My możemy mieć swoją opinię na temat, dlaczego odeszli. Oni mają swój powód, dla którego odeszli. Ale jeżeli oni nie są pełni pokoju, żeby przyjść i pożegnać się i powiedzieć, to jest wola Boża dla mnie, chcę tak, do widzenia i tak dalej, to przecież my nie będziemy im po prostu teraz na do widzenia i błogosławić w ten sposób, żeby już tutaj nie mogli się nigdy pokazać. Bo jak wejdą, to od razu pierwsza myśl, oni tu o mnie mówili. Wszyscy kazalnicy, żeby wszyscy wiedzieli. To jest bez sensu, prawda? Więc to jest pierwsza przyczyna. Jedna z przyczyn, dla których po prostu nie mówimy. Dlaczego po prostu o tym nie mówimy? Druga rzecz, dla której nie mówimy, ona też jest, myślę, jasna, to jest taka, że apostoł Paweł mówi, że są niemowlęta w Panu. Amen. I teraz tak, podajemy przykład. Jedna osoba odeszła z kościoła, ponieważ nienawidzi perkusji. I tam się taka osoba, o ja też. Też nienawidzę perkusji. Więc też dlatego nie mówimy o przyczynach i powodach, dlaczego ludzie odchodzą. Bo po co my mamy być, czerpać z niepokojów czyichś lub czyichś prowadzeń, kiedy Bóg nas powołał do pokoju i powoła nas do naszej drogi, a nie do cudzej, żebyśmy my teraz na podstawie tego, czy się porównamy, dobrze się lub źle czuli. Moja najbliższa koleżanka. I z kim jest teraz niedobrze? Prawda? Ze mną czy z nią? Dobra, a teraz w związku z tym, że było pytanie, dlaczego ludzie odchodzą, więc mam listę, dlaczego ludzie odchodzą z kościoła. I bardzo was proszę, nie próbujcie tego przypisać do jakiejś osoby, bo to jest bez sensu. Ja jestem pastorem. Za każdym razem, jak po prostu przychodzą ludzie i się żegnają, ja być może to jest lista, którą sobie dzisiaj rano usiadłem i tak zacząłem pisać. I Iza mówi, wychodzimy do kościoła i ją skończyłem pisać. Bo jakbyśmy do kościoła nie wyszli, to pewnie bym dalej pisał. Bo już jestem 13 lat pastorem i słyszałem takie różne fajne rzeczy i mało fajne i trudne, że tych powodów jest naprawdę mnóstwo. Ale przeczytam je. Okej, są takie przyczyny odejść, jak na przykład wykluczenie. Może najpierw powiem o takich rzeczach, że na przykład Kościół widzi, że jest grzech w życiu jakiejś osoby, ona nie pokutuje i Kościół po prostu wyklucza taką osobę. To jest taka nowotestamentowa metoda. Ale takich sytuacji jest bardzo niewiele, bardzo niewiele. Inne osoby są takie, że po prostu wyraźnie na przykład przeprowadziły się, bo praca, bo wyjazd, życie w innym mieście, mąż był z innego kościoła, żona była z innego kościoła. Takie zupełnie po prostu neutralne sprawy organizacyjne. Inna rzecz jest taka, że ludzie, pozytywny powód, że ludzie widzą wyraźnie od Boga, że Bóg ich prowadzi, że to po prostu nie jest miejsce dla nich, że po prostu oni chcą służyć w innym miejscu, mają może inne dary, może zostali powołani do czegoś innego i to jest absolutnie pozytywne. Mogą być takie odejścia. My oczywiście patrzymy na takie osoby od razu troszeczkę wrogo. To jest tak, jak wiesz, jak po prostu, jak jest gospodarka rolna, dzieciaki wyjeżdżają do szkoły, później nie chce wrócić i ten najmłodszy, co zostaje w domu, się zastanawia, czemu to jemu to przypadło. Jest po prostu, ale prawda jest taka, że z każdego domu ludzie biorą swoje dziedzictwo, ale później życie wiodą w odpowiedzialny sposób tam, gdzie Bóg ich powołał. Amen. I wy sami nie wiecie, może niektórzy, czy was Bóg gdzieś nie powoła. Tylko ja bym chciał wtedy was błogosławić, żebyście sobie jechali tą drogą, którą chcecie jechać. Tak? Jeszcze powiem jedna rzecz. Każdy człowiek, który odchodzi, my mu oddajemy ankietę albo sam odbiera. Jeżeli sam nie odbiera i nie mamy okazji się pożegnać, to mu odsyłamy i za każdym razem piszemy list z podziękowaniem za czas, jaki ta osoba współtworzyła ten kościół. Zawsze każdego odsyłamy z błogosławieństwem. Nawet jeżeli powód był taki, z którym my się nie zgadzamy, ponieważ chcemy błogosławić każdego i zostaliśmy powołani do tego, żeby udzielić błogosławieństwa. Amen. Dobra. Więc inne powody, dla którego nie chodzą. Tutaj w tym fragmencie Jezusa jest powiedziane, że z powodu niewiary, ponieważ nie uwierzyli w Jezusa i odeszli od Niego. To samo jest z Kościołem. Nie wierzę, nie czuję, wszystko traci sens. Odkrywam, że to jest, czy to dobry powód jest odejścia? Bez sensu, ale to jest powód. Bo mi się Kościół znudził. Są ciekawsze rzeczy w życiu. Osoby odchodzą, bo kochają świat bardziej niż Boga. Odchodzą, ponieważ diabeł ich okłamał lub zwiódł. To jest podstawowe narzędzie diabła, po prostu, że przychodzi jakaś myśl do głowy, ona staje się warownią. Biblia bardzo szeroko o tym mówi. I człowiek zaczyna po prostu tą myśl, nie może sobie z nią radzić, ta myśl w końcu go wyprowadza z kościoła. To mogą być różne myśli. Oskarżenia mogą być. Bo przestał podobać mi się pastor. Ja to bardzo rozumiem, bo wiecie, ja sobie czasami myślę, dlaczego wy tu jeszcze jesteście. 7 lat tego samego gościa, to naprawdę. Oczywiście, ja rozumiem, niektórzy, to jest taka para małżeńska w kościele. Nie wiem, gdzie oni są, albo ich nie ma. Pewno wiecie, o kogo chodzi, którzy mówią, najważniejsze pastorze, żeby wesoło było. No to tacy ludzie nie odejdą. Ale są takie, które... O, jesteśmy. Więc, ale po prostu są po prostu... Ja sobie to wyobrażam, pastor ma prawo się znudzić. Bo zostali zranieni i nie potrafią wybaczyć. No to jest kocioł relacji. Gadamy, załatwiamy sprawy. Są osoby, które odeszły z kościoła, bo ich ktoś oszukał w sposób finansowy w biznesie. I to były 2 osoby w jednym kościele. Osoba nie potrafiła wybaczyć i po prostu odeszła. Można nie wybaczyć pastorowi albo liderowi, który się źle zachował. Odchodzą, bo nie poznali Bożej drogi dla swojego życia i są miotani. Próbują po prostu coś odkryć, prawda? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bo odkryli swój kościół gdzie indziej. Bo wystraszyli się ceny, jaką każdy z nas musi płacić w obrębie walki duchowej, prawda? Bo przymierze kosztuje. Odchodzą, bo uwikłali się w poważne grzechy i nie chcą tworzyć fikcji. To jest taki powód, którego ja absolutnie nie toleruję. Zawsze tym osobom mówię, to nie chodzi o to, żeby grzech ciebie usunął z kościoła, tylko żeby kościół z ciebie usunął grzech. Więc jeżeli widzisz rozdwojenie i męczy cię to i widzisz, że jesteś rozdarty, że życie w jedną stronę, a Bóg w drugą i po prostu czujesz to potępienie na sobie, to powinieneś jeszcze głębiej zanurkować w kościół. Żeby kościół wypchnął to z ciebie. Żeby, jeżeli jesteś bratem, żeby bracia ci pomogli. Jeżeli jesteś siostrą, żeby inne ci pomogły. Po prostu doprowadź siebie do krańcowości w kościele, a nie poza kościołem przez to, że powiesz, teraz już nie jestem rozdarty. Wtedy jesteś jedno z grzechem. Więc to nigdy nie jest dobry powód. Niektórzy ludzie mówią, chcę być uczciwy sam przed sobą, nie nadaje się do tego. Wiesz, Bóg ciebie powołał do czegoś i ty się do czegoś nadajesz. I nie słuchaj takiej odpowiedzi, że się nie nadajesz. Nie nadaje się do chrześcijaństwa. Bardzo często to słyszę. Są oskarżani przez diabła, że nie spełniają standardów. To zawsze jest odpowiedź, a jakie diabeł spełnia standardy. Bo żyją w strachu przed ludźmi i ich oczekiwaniami. Są osoby, które myślały, że ja chcę ich wysłać na storów, więc odeszły do kościołów, w których nie czuły tej presji na sobie. Być może wywierałem taką presję, więc to jest... A być może nie wywierałem takiej presji, ale to było realne, ponieważ było tą myślą w życiu tych osób. Odchodzą, bo nie chcą dawać pieniędzy, modlić się i ewangelizować. Odchodzą, bo nie podoba im się forma. Odchodzą, bo nie podoba im się tempo. I tu jest bardzo ciekawa lista się zaczyna, ponieważ byli tacy osoby, które odeszły, bo tempo było za szybkie i odeszły równej liczbie osoby, dla których tempo było za wolne. Odchodzimy, bo jest za mało lub zbyt charyzmatycznie. Gorliwie. Były takie osoby, które odeszły i powiedziały, że nie, to są płcizny. A były takie osoby, które powiedziały, że to jest wariactwo i obłęd. Prawda? I to jest ten sam kościół. Więc to są powody tych osób. Odeszli, bo bali się, że będą musieli pozostać na zawsze w tym kościele. Ale wy się śmiejecie, widzicie? Teraz wiesz, dlaczego nie mówimy o ludziach, którzy odchodzą z kościoła. Ty byś chciał, żeby tak... Chciał być przyczyną czyjejś radości? Ale wiesz, to może być realne. Człowiek chodzi i nagle mówi, Boże, ja świata nie znam poza tym kościołem. Ja chcę coś odkryć, chce znać inne kościoły, chce znać innych wierzących, prawda? Może tak być. Bo bali się, że nie znajdą męża albo żony, ale byli też tacy, którzy opuścili kościół przed osobą, która na nich w tym kościele polowała. Więc to jest tak, że odchodzę, bo po prostu nie znajdę sobie partnera, albo odchodzę, bo ktoś mnie już znalazł, a ja go nie chcę. Kolejny powód odejścia. Bo utożsamiali ideał Królestwa Bożego z Kościołem. Więc kiedy odkryli, że Kościół albo pastorzy to nie jest Królestwo, więc zgorszyli się. Rozumiesz? Kościół przychodzi, nawraca się i mówi, to chrześcijanie. I później odkrywają, że wow, to jest normalne. I wiecie, ja dlatego chciał wszystkim ludziom w Kościele jak najszybciej zasłony z oczu zrzucić, kto ja jestem. Bo wtedy możemy budować w rzeczywisty sposób. A jeżeli ktoś przychodzi i mówi, wow! I on na tym jedzie, myśli, że Kościół to Królestwo Boże. Nie. Kościół ma dążyć do Królestwa Bożego. Kościół ma zanurzyć się w Królestwie Bożym. Kościół ma emanować Królestwem Bożym, ale Kościół to nie jest Królestwo Boże. Kościół to jesteśmy my. To jest plan Bożego Królestwa, Kościół, ale on nie emanuje pokojem, radością, miłością i tymi wszystkimi rzeczami w takiej mierze, jak nasze idealistyczne serce tego pożąda i słusznie. Odchodzą, bo nie dano być im liderami, ale były też osoby, które odeszły, bo kazano być im liderami. Odeszli, bo nikt nie miał dla nich czasu, albo Kościół pochłaniał im zbyt dużo czasu. Odeszli, bo ich rodzice chcieli, żeby wzięli ślub w kościele katolickim lub chcieli ich rodzice, żeby ochrzcili dzieci. Więc nie chcieli pozostać. Odeszli, bo zostali zranieni w innym kościele, a nasz kościół po prostu za bardzo im się kojarzył z tym kościołem, który ich zranił. Odchodzą, bo bardziej kochają przyjemność niż prawdę. I wreszcie odchodzą osoby, ponieważ nie przyjęli objawienia, jak ważny jest kościół w życiu człowieka, szczególnie chrześcijanina. Że nie ma normalnego chrześcijańskiego życia poza wspólnotą. To nie jest objawione w jej życiu, więc ona lekko pożegna się z Kościołem, ponieważ tego nie rozumie. No, fajna lista, podoba wam się? Więc nie buduj swojego oparcia o to, czy ktoś jest w Kościele, czy go nie ma. Oczywiście, chcę wam też powiedzieć, jest jakaś zdroworozsądkowość. Widzimy, że po prostu ludzie odchodzą od Kościoła. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ja widzę, że jest źle w Kościele. To wszystko zmierza donikąd. Słyszę najróżniejsze rzeczy, których nikt nie demontuje. Przychodzę do pastora, chcę o tym porozmawiać, pastor mówi, nie ma sprawy. Rozumiecie? Są takie sytuacje, są wyjątkowe sytuacje, ale ja się z takimi sytuacjami zetknąłem w kościołach. I wtedy należy odejść. Okej? Okay? Żeby wszystko było jasne. Amen? Pamiętaj, Bóg ciebie powołał do wolności i do pokoju. Jest taki fragment w 1 liście do Koryntian 7:15, on akurat dotyczy rozwodów, Ale ja nie o tym, powiedzmy, że ja mówię o relacjach. Jest powiedziane, że tak, w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Amen. Oczywiście, to nie chodzi o to, o brak rozeznania, bo człowiek mówi, Boże, jak tylko się ucieknę z tego kościoła, to już czuję ten pokój za drzwiami, który jest. Wiesz, i to jest naturalne odczucie. My zresztą za każdym razem, jak jesteśmy przyciskani do muru z powodu jakiegoś konfliktu, każda decyzja powołuje ulgę. I to jest nieważne, czy ona była słuszna, czy nie. Amen? Ale na pewno zostaliśmy powołani do pokoju. Wiecie, ja mam taki pomysł na taką praktykę. Nie wiem, czy każdy będzie chciał ją praktykować, ale sobie pomyślałem, że super by było, żebyśmy każdą osobę, która odchodzi z kościoła, czy my się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy mamy właściwe do tego zrozumienie, czy niewłaściwe, żebyśmy każdą osobę mogli naprawdę z serca błogosławić, modlić się o nią, i po prostu wysłać ją z totalnym błogosławieństwem od nas. Ja tak robię, bo ja po prostu nie zaciskam, może nie zawsze tak robiłem. Nie będę siebie znowu idealizował, bo znowu się ktoś ze mną rozczaruje mną za jakiś czas. Ale po prostu naprawdę mam takie myślenie, bo sobie myślę tak, jeżeli po prostu tutaj nas ma razem trzymać strach, to psu na budę takie przymierze. Ale jeżeli my wiemy, że każda osoba, która odchodzi, jest błogosławiona, i niech ma po prostu, niech odejdzie z przymierzem, niech odejdzie z błogosławieństwem, niech Bóg działa w ich życiu jak tylko może i my się do tego przyczyniamy, dosyć jest przekleństw w świecie, nie musimy Kościół nie musi dorzucać swoich, to by było super, gdybyśmy mogli tak robić. Amen? Wtedy te osoby, które też pozostają, one żyją w wolności, a nie w związaniu. Amen? I to jest super. Także jakbyś miał pomysł na założenie jakiegoś kościoła albo rozpoczęcie jakiejś służby, to przyjdź i powiedz, tak zrobię. A ja powiem, oj, nie wydaje mi się to mądre. Ale powiesz, tak zrobię. No to trudno. trzymasz mnie za słowo, kupiłeś kasetę, dlaczego ludzie odchodzą z kościoła i o pokoju Bożym, bo kazanie jest dwuczęściowe. Przychodzisz, kładziesz na stół, pastor powiedział i cię błogosławimy, halleluja. Amen, to tak na wypadek, gdybym miał sklerozę i zapomniał. Więc wracając do pokoju, Habakuka 2,4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Niesprawiedliwy nie zaznaje pokoju, ponieważ żyje poza rzeczywistością wiary, poza rzeczywistością ducha, poza rzeczywistością Boga. Człowiek wiary doznaje pokoju ze względu na Boga, relacje z Bogiem, ze względu na szukanie prawdy, szukanie Boga. Stąd to jest źródłem pokoju. I ostatni fragment z listu do Rzymian 16,20. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. I Paweł jest świetny. Bierze dwie rzeczywistości. Boga, który jest pokojem, więc to jest po prostu taki pokój, że aż totalny zastój, że aż nie ma ruchu, nie ma walki, nie, jest totalny, idealny pokój, nirwana. Wybaczcie. I Paweł to bierze i mówi, ten Bóg pokoju, ciszy, zachód słońca, lekki podmuch ducha, piękna muzyka, flety, skrzypce, żadnych perkusji. Ten Bóg pokoju, ten Bóg, on zetrze na proch szatana pod waszymi stopami. Halleluja! Amen? W takich naturalnych realiach to jest nie do zestawienia, to po prostu nie ze sobą nie bardzo pasuje. Amen? Ale taka jest rzeczywistość Królestwa Bożego. Amen? Bóg też jest ogniem trawiącym i tak dalej, jest słowem, które jest jak młot, który kruszy skałę i tak dalej. Ale dzisiaj się zajmujemy tym, że jeżeli nie masz pokoju, to jest test na twoje życie z Bogiem. On wszystko pokazuje, całą kondycję twoją duchową. Jakakolwiek by była przyczyna twoich niepokojów, walk, zmagań, ucieczek, frustracji i tak dalej. Bóg jest źródłem pokoju. I On ci pomoże największego twojego wroga zetrzeć na proch, tak, że go nie będzie. Dmuchniesz i to będzie tak, jak po prostu urna z wrogiem, będziesz mógł ją z mostu rozsypać na rzekę po prostu. Proch, nie ma go. Ponieważ ty żyjesz w pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ponieważ złapałeś się Boga i masz relację z Nim. Amen? Drogo do pokoju was powołał Bóg. Amen? Wstańmy teraz wszyscy. I ja nie chciałbym tego słowa zostawić bez modlitwy. Za chwilę mamy ten deser w postaci jeszcze jednej dramy. Poproszę, żeby zabrać tutaj mi kazalnicę. Wy możecie sobie już przygotować wszystko, co będziecie potrzebować do tego. Ale ja bym nie chciał zostawić tego słowa bez modlitwy. I chciałbym się modlić o te osoby, które potrzebują, żeby w ich życiu... Możecie zacząć coś grać na chwilę. Nie śpiewać, nie cały zespół, ale zagrać coś. Ja bym chciał po prostu pomodlić się o osoby, które noszą jakiekolwiek jarzmo niepokoju nad sobą. I tak, jeżeli ty rozumiesz, co jest źródłem tego niepokoju, bo już wysłuchałeś tego słowa, no to już masz otwartą drogę do pokoju z Bogiem. Ale może też być tak, że nie wiesz, dlaczego tak jest. Nie wiesz, dlaczego są te walki i frustracje. Dobrze, dobrze. Okej, okay, nic nie szkodzi. Zadzwonił do mnie dominikanin, mój przyjaciel. Rozmawialiśmy o modlitwie uwolnienia. I on mówi, że... Pytam się go, jak tam w tym Sandomierzu? Bo niedawno tam wyjechał. Wie, tam to pewnie nie ma nic do roboty. Ale mówi, człowieku, 3 razy w tygodniu przychodzi do mnie osoba, 3 razy modlę się tygodniowo o jej uwolnienie. Bo znaczy ona do niego przychodzi raz. 2 razy chodzi do egzorcysty. I on mówi, dlaczego? Ona mówi, że tylko po modlitwie uwolnienia i po egzorcyzmie ma spokojną noc, że może przespać. Więc jeżeli przyjdzie 3 razy, to ma 3 noce w tygodniu przespane. Ja zacząłem z nim rozmawiać, on mi zaczął opowiadać o niej i o wielu innych jeszcze osobach. Jeżeli możecie ciszej grać, to byłbym wdzięczny. Więc ja sobie myślę po prostu, wiesz, że to jest rzeczywistość, bo on mi opowiedział nie o jednej osobie, ale o wielu osobach. Wiesz, i Bóg dla nas piekła nie przygotował. Bóg dla nas przygotował niebo, Królestwa Bożego. I Bóg chce, żebyś każdego dnia, od poniedziałku do soboty i w niedzielę przeżywał pokój w swoim życiu. Pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój sam z sobą. Więc Bóg chce ci pomóc i chce przeciąć jarzmo. Więc jeżeli wiesz, co jest przyczyną twojego niepokoju, zapraszam, żebyś przyszedł teraz do modlitwy. Jeżeli nie znasz przyczyny swojego niepokoju, ja po prostu będę się modlił w Duchu Świętym, ogłoszę krew Jezusa nad tobą i wierzę, że przyjdzie objawienie i przyjdzie uwolnienie do twojego życia. I że odkryjesz przyczynę, która jest źródłem tego niepokoju. Amen? Więc módlmy się i zapraszam, żebyście przyszli teraz. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoją obecność, Twoją chwałę, Twoją miłość, Ojcze.
Proszę Cię, żebyś teraz nam usłużył, wszystkim osobom, które tego potrzebują, którzy szukają tego, którzy chcą, żeby jarzmo zostało złamane nad ich życiem. Ojcze, ogłaszam teraz Twoje uwolnienie, Ojcze, Twoje przecięcie, miecz Twojego Ducha. Ogłaszam działanie krwi Jezusa, ogłaszam objawienie, Ojcze. Ogłaszam objawienie nad życiem, Ojcze, ponieważ powołałeś nas do pokoju. Powołałeś do pokoju mężczyzn i powołałeś kobiety do pokoju. Powołałeś nas, żebyśmy żyli w pokoju.